I dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważali, rozmawiali na temat wyzwań, przed jakimi stoimy, kiedy czytamy Biblię. Przed pewnymi problemami w czytaniu Biblii, przed wyzwaniami, przed jakimi możemy stanąć. Dlaczego nie zawsze poznajemy Biblię tak, jakbyśmy chcieli ją poznać? Dlaczego niektórzy chrześcijanie słabo znają Biblię? Więc są pewne wyzwania, są pewne przeszkody, są pewne problemy, które należy pokonać w czytaniu, w przyjmowaniu, w podejściu do Biblii. I o tych wyzwaniach dzisiaj będziemy mówić. Na początku tekst Słowa Bożego z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 23. Ja dzisiaj nazwałem to kazanie "Cały Kościół czyta". Cały Kościół czyta. Co czyta? Biblię, tak jest. Cały Kościół czyta. Nasze realne wyzwanie. Druga Księga Królewska, rozdział 23 i wersety 23 i 24. Aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jeruzalemie. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe i bałwany i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu, Biblii, Pismu Świętemu, zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Król Jozjasz był dobrym królem. Był jednym z dwóch dobrych królów. Hiskiasz, jego pradziadek, był dobrym królem i Jozjasz również był dobrym królem. I kiedy Jozjasz objął panowanie, świątynia była zagracona, świątynia była zbezczeszczona, ponieważ dziadek Jozjasza, Manases, odstąpił od Boga i Biblia mówi, że Manases pobudował różne, postawił różne bożki, różne posągi, nawet posąg Aszery postawił w świątyni. Zagracił Bożą świątynię, zbezcześcił Bożą świątynię w miejscu, gdzie miała być Boża chwała, gdzie miała być tylko Arka Przymierza, tak, skrzynia Boża, gdzie miała być tylko Boża obecność. Biblia mówi, że król Manases postawiał wiele bożków i oddawał hołd wielu bożkom właśnie w Bożej świątyni. I to miało miejsce przez całe życie króla Manasesa, również przez życie jego syna Amona. I później urodził się Jozjasz i Jozjasz objął panowanie. I kiedy Jozjasz objął panowanie, Biblia mówi, że był dobrym królem, szukał Boga, szukał Pana z całego serca i postanowił w pewnym momencie swojego życia posprzątać świątynię, uporządkować świątynię, powynosić te wszystkie posągi, te wszystkie ołtarze, które, no to musiało wyglądać ohydnie, okropnie. Ta świątynia była zawalona, zagracona tymi wszystkimi ołtarzykami, bożkami i Biblia mówi, że podczas tego sprzątania, podczas tego wielkiego sprzątania świątyni natrafiono na coś bardzo ważnego. Natrafiono na zwój. Kiedy kapłan otworzył ten zwój, okazało się, że to jest Słowo Boże, że to jest słowo zakonu. Być może była to Tora, pięć ksiąg Mojżesza, być może to była sama piąta księga Mojżeszowa. Trudno dzisiaj dojść do tego, jaki fragment Biblii tam odnaleziono. Natomiast na pewno odnaleziono coś z zakonu Pana, coś z prawa mojżeszowego, coś, co było ważne, istotne. I kiedy to odnaleziono i król Jozjasz usłyszał słowa tej księgi, odczytano mu tę księgę, to król Jozjasz, Biblia mówi, pokutował, rozdarł swoje szaty i kazał wprowadzić wiele reform w swoim życiu, w swoim pałacu i w całym królestwie. A więc, kochani, pierwszy taki wniosek nam się nasuwa, iż Biblia jest w stanie zmienić nasze życie. Biblia jest w stanie zmienić nasze życie, tak? Kiedy czytamy tę Biblię, kiedy odkrywamy prawdę Biblii, to Biblia może zmienić nasze życie. Biblia zmieniła życie Jozjasza, zmieniła życie nie tylko jego, ale jego narodu. Więc możemy powiedzieć, że Biblia jest w stanie zmienić życie całych społeczeństw. Biblia jest w stanie zmienić życie całych miast, całych społeczeństw, całych kultur, całego państwa jest w stanie zmienić życie Biblia. Biblia ma potężną moc, tak? To jest Bożym Słowem, jest Słowem od Pana. kiedy Biblia jest czytana i aplikowana, to Biblia działa, tak? Biblia działa, Biblia jest Bożym Słowem, natchnionym, namaszczonym Bożym Słowem i Biblia ma w stanie moc zmieniać życie jednostek i życie narodów. Narody, które znają Biblię, narody, które czytają Biblię, narody, które się trzymają Biblii, będą przez Pana błogosławione, będą doznawały błogosławieństwa pod każdym względem. I dzisiaj możemy popatrzeć na różne narody świata, narody, które odrzucają Biblię, narody, które przyjmują Biblię, niektóre narody Afryki, Azji, które przyjęły chrześcijaństwo, przyjęły Biblię, nie tylko przyjęły nominalnie, ale przyjęły ją z wiarą, szczerze, z serca. Te narody stają się potęgą w świecie, te narody stają się potęgami na rynkach świata, nie tylko dlatego, że mają głowę do biznesu, ale myślę, że duży wpływ jest tego, iż trzymają się Słowa Bożego, tak? Bo tam każdy naród, każda jednostka, każda rodzina, która trzyma się Biblii, która stosuje Boże Słowo, będzie błogosławiona. Będzie jej dobrze się powodziło, tak jak za czasów króla Jozjasza, tak? Ale pytanie do nas. Jak wygląda sytuacja w naszym życiu? Gdzie jest Biblia w naszym życiu? Czy tę Biblię postawiliśmy na właściwym miejscu w swoim życiu? Biblia mówi nam, Nowy Testament nam mówi, czy nie wiecie, że wy jesteście świątynią Bożą, tak? Czy wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Tak jak kiedyś ta Biblia była gdzieś tam zagubiona w świątyni. Kochani, w świątyni była zagubiona Biblia. W świątyni zakon Pana był zagubiony. Jak wygląda dzisiaj to w naszym życiu? Jak wygląda to w Twojej świątyni, w świątyni Twojego serca, w świątyni Twojego życia? Gdzie Biblia jest dzisiaj w świątyni Twojego życia? Czy Biblia jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Czy każdego dnia starasz się przynajmniej fragmencik z niej odkryć? Przynajmniej fragmencik z niej przeczytać? Przynajmniej chwilę pomyśleć o tym, co tam napisane? Czy też może Biblia gdzieś tam wśród wielu gratów Twojego życia została zagubiona? Jesteś świątynią, tak jak kiedyś Żydzi mieli świątynię, ale w tej świątyni było tyle gratów, że Słowo Boże było zagubione. Jak wygląda dzisiaj nasza świątynia? Jak wygląda nasze życie? Czy my naprawdę odnaleźliśmy sekret tego, czym jest Biblia? Czy my naprawdę doceniamy to? Czy Biblia jest wyniesiona w naszym życiu na to jej właściwe miejsce? Czy jest postawiona tam, gdzie ma być? Czy może nasze życie jest zbyt zagracone wieloma innymi rzeczami? I w tym wszystkim chaosie i zamieszaniu naszego życia Słowo Boże gdzieś utknęło, Słowo Boże się gdzieś zagubiło. Zajęło trzecie, czwarte, piąte, osiemnaste miejsce. Może czas odszukać Biblię, tak? Może czas posprzątać świątynię swojego życia i odnaleźć i postawić ją na miejscu, które jest jej należne. Kochani, wymienię wam dzisiaj kilka powodów słabego poznawania Biblii. Dlaczego ludzie czasami mają problem z poznawaniem Biblii? Po pierwsze, problemem może być obecna kultura, w jakiej żyjemy. Czasy, w jakich żyjemy. Czasy, w których jesteśmy bombardowani informacjami. Czasy, tak jak nigdy wcześniej, kiedy każdy z was ma dostęp do tysiąca różnych informacji. Dzisiaj już nie jest tak, jak kiedyś było, że nauczyciel, profesor, duchowny byli jedynymi źródłami informacji. Dzisiaj każdy z was ma dostęp do tak wielu informacji, do tak różnych informacji, jak nigdy wcześniej. Możecie się edukować dzisiaj przez internet. Możecie czytać książki, gazety, oglądać programy, słuchać tak wielu różnych rzeczy. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy nasyceni, wręcz przesyceni informacją. I w tym czasie tak łatwo popaść w taki chaos. W taki chaos. Życie w ciągłej stymulacji, ciągłe impulsy informacji, telewizja, radio, internet, prasa, reklama. Gdziekolwiek się nie obejrzymy, jesteśmy bombardowani informacją. I tak trudno dzisiaj znaleźć ciszę. Tak trudno znaleźć cichy czas. Spokojny czas. Tak trudno dzisiaj usiąść i coś po cichu przeczytać. Dlatego nawet w naszym kraju powstała ta akcja Cała Polska Czyta, tak? Ponieważ stwierdzono, że ludzie coraz mniej czytają, coraz mniej są zainteresowani pisanym tekstem, książką. ponieważ tak łatwo mają dostęp do informacji wizualnych, audio, wideo i tak dalej. Więc jest to problem, który też nas uderza. My też jesteśmy tym zagrożeni. Nasza młodzież jest tym zagrożona. Młodzież jest zagrożona tą ciągłą dekoncentracją powodowaną tym olbrzymim napływem informacji z każdej strony. Jak my słuchawki w uszach, to muzyka, to internet, to jakiś film, to non-stop jakieś impulsy, tak? Kochani, w tym wszystkim musimy umieć się wyciszać i znajdować czas na Boże Słowo. Amen? Musimy umieć pilnować tego czasu, tego tak zwanego cichego czasu z Panem. Psalm 119, werset 62 i Psalm 119, werset 148. Te wersety mówią, z jednej strony autor mówi, wstaję o północy, wstaję o północy, aby rozmawiać nad Twoim Słowem. A w drugim wersecie w tym samym psalmie mówi, wstaję przed świtem, aby rozważać Twoje Słowo. Więc różnie to może być w Twoim życiu. Czasami może to być późnym wieczorem, kiedy już dzieci położysz spać, kiedy już kończy się ten szum, ten zgiełk. Czasami może to być wczesnym rankiem, zanim pójdziesz do pracy, do szkoły. Ale musimy walczyć, musimy ustawicznie walczyć o to, aby mieć ten sekretny, intymny czas z Panem Jezusem i z Jego Księgą, tak? Musimy uczyć się tego, musimy walczyć, zabiegać o to. O tą ciszę. Cisza z Biblią. Kochani, zachęcam Was do ciszy z Biblią. Kiedy nie leci żadna muzyka, kiedy nie jest włączony żaden odbiornik, żadne informacje nas nie bombardują, kiedy po prostu jest cisza z Biblią. Cisza z Biblią, tak? Bardzo potrzebujemy tego w dzisiejszych czasach, kiedy jest taki natłok, taka stymulacja w wyniku informacji. Drugi problem, drugi powód słabego czytania Biblii to jest po prostu religijna kultura, w jakiej może się wychowywaliśmy. Jeśli ktoś z nas wychował się w kościołach liturgicznych, tradycyjnych, z reguły w takich kościołach nie ma wielkiej zachęty na samodzielne studiowanie Bożego Słowa. Nie ma takiej zachęty. Ja pamiętam historię mojego pradziadka Pawła, który się nawracał dawno temu, przed wojną i w pewnym momencie wziął do ręki Biblię po raz pierwszy, będąc już osobą dorosłą, osobą w podeszłym wieku już właściwie, wziął do ręki Biblię i z tą Biblią poszedł do swojego duchownego i ten duchowny powiedział: Pawle, to nie jest księga dla ciebie. To nie jest księga dla ciebie. Ty jesteś prostym człowiekiem ze wsi. Ty się na tym nie znasz, co tam napisane. Ja jestem od tego, żeby ci tłumaczyć, co tam pisze. Ty sam tej księgi nie czytaj. Jeśli wychowaliśmy się w takiej kulturze, w takim podejściu do Biblii, to w sposób oczywisty. Biblia nie jest dla nas księgą fascynującą. Jest dla nas jakąś księgą archaiczną, niezrozumiałą. Kojarzy się nam z witrażami, z muzeum, z jakąś wyprzedażą starych rzeczy. Więc ważne jest, abyśmy też mieli dzisiaj zrozumienie tego, podejście takie, iż Biblia jest dla każdego z nas, tak? Biblia jest Słowem Bożym do każdego. Nie do tylko pewnych ludzi, nie do wyjątkowych ludzi, nie do wykształconych, wyuczonych ludzi, ale Biblia jest dla każdego z nas. Zgadzacie się ze mną? Innym utrudnieniem dla nas może być również sama zawartość Biblii. Historyczna treść Biblii. Jeśli ktoś po raz pierwszy otwiera Biblię i otworzy ją nawet na pierwszych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, to wkrótce napotka jakieś rodowody, jakieś imiona brzmiące jak dziwne choroby, jakieś historie niestworzone, które no, może nie za bardzo tak literalnie, dosłownie mają odniesienie do naszego życia. I czasami ktoś otwiera Biblię i mówi, no nie, ja nie próbowałem czytać Biblię, ale mnie to wszystko jakoś przerasta. Te historie, te imiona, te lodowody. Bardziej Biblia kojarzy się z epoką lodowcową niż z XXI wiekiem. Więc musimy też umieć czytać Biblię, umieć do niej podejść. To tak jak, nie wiem, no, idziesz gdzieś i chcesz zjeść kurczaka, no też trzeba jakoś umieć go zjeść, żeby kość nie stanęła w gardle, żeby nie zjeść tego, co nie trzeba, a zjeść to, co dobre, tak? Tak samo, kiedy bierzemy Biblię do ręki, musimy umieć ją czytać, umieć ją otwierać, umieć z niej czerpać źródło życia, źródło Bożej prawdy. I jeszcze jeden powód, na którym się troszeczkę dłużej dzisiaj zatrzymam, to są zwyczaje. Nasze zwyczaje. A więc, powodem słabego poznawania Biblii mogą być czas, w jaki żyjemy, ta współczesna kultura, może być nasza religijna kultura, nasza tradycja, może być sama treść Biblii, która jest dla nas trudna do przyswojenia, ale również nasze zwyczaje. Nasze zwyczaje, jak mówię o nas protestantach, o nas ewangelicznie wierzących chrześcijanach, o nas zielonoświątkowcach. Nasze zwyczaje również mogą powodować utrudnienia w czytaniu, w zrozumieniu Bożego Słowa, w zrozumieniu Biblii. Generalnie należy nam się pochwała za to, że kładziemy nacisk na czytanie Biblii. Za to, że zachęcamy każdego wierzącego do osobistego studiowania Biblii. To jest dobre. Natomiast są niektóre rzeczy, które może nie zawsze są nam pomocne, a czasami mogą nam przeszkadzać. Jednym z takich zwyczajów, o których chcę dzisiaj powiedzieć, który myślę, że może nam przeszkadzać w rozumieniu Biblii, w poznawaniu Biblii, jest zwyczaj pozbawionego kontekstu interpretowania pojedynczych wersetów. Zwyczaj chwytania się jednego wersetu pozbawionego kontekstu i próba interpretacji tego jednego wersetu. Kiedyś to było może bardziej modne niż dzisiaj, ale ja pamiętam z dzieciństwa coś takiego jak wyroczki. Pamiętacie wyroczki? Skrzyneczka, jakiś pojemnik. I w tym pojemniku na karteczkach, na jakichś ładnie wyciętych, ozdobionych, kolorowanych karteczkach pojedyncze wersety z Biblii, z Pisma Świętego. No i można sobie było taki wyroczek wyciągnąć. Wow, jakieś świetne słowo, co nie? Jakiś pojedynczy wersecik, tam coś było napisane. Oczywiście bez kontekstu, bez ciągłości jakiejś, bez tła, bez całej oprawy, obudowy, jeden wersecik wyciągnięty, pamiętacie? Ja ostatnio mówiłem o tym rodzynkowym czytaniu Biblii, tak? Że jest ciasto na stole i w tym cieście jest kilka rodzynek, kilka orzeszków i tak podchodzimy i tam tę rodzynkę wydłubujemy palcem i a, mam rodzynkę, prawda? I to właśnie to jest to właśnie wyciąganie pojedynczych wersecików z Biblii, takich przyjemnych, takich dla nas może fajnych, takich miłych do słuchania, jakiś wersecik i tak o, jestem taki zbudowany, jestem zachęcony, bo Pan Bóg do mnie przemówił tym wersecikiem. Myślę, że gdybyśmy, kochani, gdybyśmy tylko w ten sposób czytali Biblię, to nasze zrozumienie Biblii będzie bardzo, bardzo znikome. Bardzo ograniczone. Czasami wręcz mylne. Ponieważ, tak jak mówiłem ostatnio, Biblię należy traktować całościowo, tak? Całościowo. Oczywiście Pan Bóg może posłużyć się pojedynczym wersetem. Duch Święty może ożywić pojedynczy werset, który coś do nas powie. Bóg może użyć każdego wersetu. Nie tylko wersetu, Bóg może użyć słów kogoś, z kogo spotkamy, tak? Bóg może użyć słów osoby niewierzącej, żeby do nas przemówić. Bóg może użyć różnych sposobów, tak? Nawet oślicę wykorzystał w Biblii, żeby coś powiedzieć jednemu człowiekowi. Więc Bóg nie jest ograniczony do żadnego środka przekazu, żeby coś nam powiedzieć. W ten sposób również może użyć pojedynczy werset, żeby do nas przemówić. Ale nie jest to regułą. Kochani, nie jest to regułą. Chciałbym to mocno podkreślić. Kiedy czytacie Biblię, kiedy czytacie jakiś fragment Bożego Słowa, to nie szukajcie rodzynki. Nie szukajcie tego pojedynczego orzeszka. Nie szukajcie na siłę tego jednego wersetu, który ma wam wyskoczyć z tekstu. Nie próbujcie na siłę znaleźć tego wyroczka na dzień. To nie jest najlepsze podejście do Biblii. Ponieważ generalna zasada polega na tym, że cały tekst mówi. Kochani, zapamiętajmy to. Cały tekst mówi. Amen? Cały tekst mówi. Kiedy czytasz cały tekst, kiedy czytasz cały rozdział, czy całą historię, czy całą księgę, czy cały list, cały psalm, jakikolwiek weźmiesz fragment Bożego Słowa i czytasz go w całości, to wiedz, że ten cały tekst mówi, tak? Bóg mówi przez ten tekst. Bóg coś pokazuje w tym tekście. Ten tekst ma znaczenie, ma sens. Wielki sens, powiązany z całą resztą Biblii. Więc kiedy siadamy do Biblii i chcemy ją czytać, nie szukajmy rodzynek. Nie szukajmy tego słowa od Pana na dzisiaj, że jakiś werset nam wyskoczy, że jakiś werset będzie dla nas szczególny. Bo jeśli Bóg chce do nas przemówić w jakiś sposób, to On to zrobi. Amen? On to zrobi. On użyje jakiegoś fragmentu, on użyje jakiejś myśli, ale my na siłę nie szukajmy wersetu na dzień, nie szukajmy jakiegoś słowa od Pana na dzień. Bo to nas ograbia z takiego całościowego poznawania Biblii. Wiecie, pomogli nam w tym pewni duchowni, którzy najpierw w XIII wieku podzielili Biblię na rozdziały. A potem w XVI wieku podzielili Biblię na wersety. Kiedy pierwsi chrześcijanie czytali Biblię, tam nie było rozdziałów i wersetów. Tam nie było, nie wiem, Tymoteusza 2:2. Tam po prostu był list do Tymoteusza, tak? Ale pomogli nam w tym pewni duchowni. Niektórzy się śmieją, że kiedy ten, co wyznaczał wersety, robił to, to pewnie jechał na koniu. Bo czasami mu się tam coś przeskoczyło niechcąco. Bo czasami ten podział na wersety nie ma wielkiego sensu logicznego. Więc my też nie patrzmy tak bardzo, że to jest ten werset, czy tamten werset. Bo wersety to jest wymysł ludzki. To jest inicjatywa ludzka. To nie jest Boża inicjatywa. To było tylko po to, żeby ułatwić ludziom kiedyś tam czytanie. Tak naprawdę myślę, że to nie za bardzo ułatwiło czytanie, bo to zdefragmentowało Biblię, to podzieliło Biblię, posiekało Biblię na kawałeczki, na werseciki i teraz ludzie zamiast całość spożywać, zamiast wchłaniać całą Biblię, to czasami tylko sobie wybierają ten czy ten fragmencik, który im akurat pasuje. Rozumiecie? I w ten sposób niektórzy ludzie podejmują decyzje życiowe. Przeczytają jeden wersecik i się pobierają. Przeczytają jeden wersecik i się przeprowadzają. Przeczytają jeden wersecik i kupują i sprzedają. Bo ten wersecik tak powiedział. Czasami można naprawdę pokomplikować sobie życie, jeśli nie będziemy ostrożni z takimi pojedynczymi wersetami, tak? Można naprawdę pokomplikować sobie życie. To jest takie moja rada, moja wskazówka, moje ostrzeżenie. Nie podważając tego, że Duch Święty może przemówić przez pojedynczy werset. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, nie jest to Bożą regułą. Bożą regułą jest to, że cały tekst mówi. Amen? Cały tekst mówi. Dlatego zachęcam, czytajmy całe słowo. Czytajmy je całościowo. Odkrywajmy jego znaczenie. Poznawajmy jego znaczenie. Tak, dla przykładu. Dwa przykłady. Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 18-19. dla przykładu, żeby było wiadomo, o czym mówimy, o czym rozmawiamy dzisiaj, kochani. Znany tekst. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Kochani, czy ten tekst jest o nas? Nie. O kim jest ten tekst? O Panu Jezusie, tak? O Nim jest ten tekst. To na Nim Duch Pański spoczął. To On został namaszczony. Czy ten tekst może być do nas? Może być. Duch Święty może go użyć, jeśli zechce. A co ten tekst nam mówi? Ten tekst nam mówi, że mamy Zbawiciela, mamy Mesjasza, tak? Mamy Tego, który przyszedł, aby nas zbawić. Amen? Kropka, koniec. Takie jest znaczenie tego tekstu. I to nie znaczy, że każdy z nas może ten tekst wziąć i powiedzieć, ten tekst jest o mnie. To ja teraz idę na ulicę i wypuszczam wszystkich więźniów na wolność. To ja teraz otwieram wszystkim ślepym oczy. Ten tekst nie jest o nas. Ten tekst jest o Panu Jezusie, tak? Ale jeśli Bóg zechce, jeśli będzie miał zastosowanie do naszego życia, do naszej służby, to Bóg może się tym tekstem czasami posłużyć. Ale generalnie jest to tekst o Panu Jezusie. A dla nas jest to zbudowanie, że mamy Mesjasza, który przyszedł, aby nas uwolnić i aby nas zbawić, tak? Inny tekst, popatrzcie. Księga Jozuego, rozdział pierwszy. Takich tekstów mamy tysiące w Biblii. A nie będę was tutaj trzymać zbyt długo, mam nadzieję. Jozuego, rozdział pierwszy, wersety 3 i na przykład 9. Werset trzeci mówi, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przywiecałem Mojżeszowi. Werset 9 mówi, czy nie przekazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy ten tekst jest o nas? Nie. Wy też możecie odpowiadać. Ja już sam sobie odpowiadam cały czas, prawda? Czy ten tekst jest o nas? Nie. O kim jest ten tekst? O konkretnym człowieku, który żył ileś tam lat temu, nazywał się Jozue, tak? To jest tekst o nim. To jest słowo do niego, tak? To jest słowo do niego. To on ma wejść do nowej ziemi, tam gdzie stanie, ta ziemia będzie udana. Czy to znaczy, że my możemy stanąć gdziekolwiek zechcemy, powiedzieć, Panie, stanęły tutaj moje stopy, rozmiar 45 buta, stanęły tutaj i to miejsce jest moje. Ta działka w ogóle mi się podoba, fajna działka, biorę ją. Bo Twoje słowo mówi, że tam, gdzie moja stopa stanie, to miejsce jest moje. Czy mogę tak powiedzieć? Nie mogę tak powiedzieć. Bo to nie jest o mnie tekst. To nie jest o Tobie. To jest o Jozue. To jest o Jego przeprawie. To jest o Jego wchodzeniu do ziemi obiecanej, tak? To On ma być mocny i mężny. To On ma się nie bać, bo On ma zdobyć tę ziemię. To jest do Niego. Czy Bóg może go użyć do nas? Myślę, że może. Tak jak każdą inną rzecz może użyć, tak samo i to może użyć, jeśli zechce. Może to użyć. Ale nie możemy wczytywać siebie w to miejsce, tak? Nie możemy siebie wstawiać w tej sytuacji i powiedzieć, o, to jest dla nas świetny tekst, o, wyciągają taki tekst, to jest do mnie. Gdziekolwiek nie pójdę, tam stanę i to będzie moje. Nie, nie, nie. To jest wczytywanie w tekst rzeczy, które nam nie piszą, tak? Więc właśnie o tym mówię. Żebyśmy nie brali wersecików tak sobie, skąd nam popadnie, bo to się fajnie czyta i fajnie się słucha. Cały tekst mówi. Tak? Cała Biblia mówi. Kiedy czytamy całą Biblię, kiedy czytamy Biblię całościowo, nasze poznanie Bożych dróg jest pełniejsze, jest większe. Nasze poznanie Bożego planu odkupienia jest większe. Taka mała rybka koi, taka czerwona rybka, można ją mieć w akwarium, to jest odmiana karpia. japońska oglądna karpia. Jeśli tę rybkę koi włożycie do takiej kuli wodnej, znaczy do kuli szklanej z wodą, to ta rybka urośnie maksymalnie do 5 cm. Jeśli tę samą rybkę włożycie do większego akwarium, ona urośnie do rozmiarów 15 cm. Jeśli tę samą rybkę włożycie do oczka wodnego w ogrodzie, to może urosnąć do 30 cm. A jeśli tę samą rybkę włożymy do dużego basenu wodnego, może urosnąć nawet do 90 cm. Ta sama rybka z 5 cm może stać się takim karpiem dla sierpa, jak różnica? Środowisko, wielkość środowiska, wielkość tego basenu wodnego. Możemy to zilustrować odnosząc to do swojego życia. Im szerzej patrzymy, im więcej widzimy, tym bardziej możemy rosnąć, tym bardziej możemy służyć Panu. Tak? Im większy jest nasz światopogląd, im szerszy jest nasz światopogląd, im bardziej całościowo podchodzimy do Biblii, wychodzimy ze swojego wąskiego toku myślenia, wychodzimy ze swojego malutkiego akwarium. Myśleliśmy, że to akwarium to jest cały świat. A tu się okazuje, że są jeszcze inne planety i galaktyki. Się okazuje, że jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, tak? Kiedy czytamy różne przykłady Biblii, nasz światopogląd rośnie. Kiedy czytamy różne komentarze, kiedy czytamy różne pomocnicze, przecież kochani, my nie znamy dobrze greki i hebrajskiego. Nie znamy tych wszystkich niuansów. Ale kiedy czytamy różne rzeczy, kiedy poznajemy, kiedy odkrywamy, kiedy kopiujemy, kiedy szukamy, kiedy zadajemy pytania, kiedy czytamy Biblię całościowo, nasz światopogląd rośnie. I przestajemy żyć w swojej małej kuli szklanej. Myślimy, że to jest wszystko, co jest. I okazuje się, że jest o wiele, wiele więcej. Myślę, że na tym wystarczy na dzisiaj. Powstańmy do modlitwy. Zachęcam, kochani, abyśmy czytali Słowo, poznawali Słowo, prosili Pana, by pomagał nam w tych wyzwaniach, które przed nami stoją. Jeszcze jedna myśl na koniec. Król Jozjasz, kiedy znalazł Biblię, kiedy znalazł Słowa Zakonu, to Biblia mówi, że wprowadzi mnie w czyn. Wprowadzi mnie w czyn. Usunął wróżbitów, czarowników, bożki, posążki, pozamiatał w kraju. Wprowadził słowo w czyn. Kochani, to, co dla nas najbardziej istotne dzisiaj, to to, abyśmy Boże Słowo wprowadzali w czyn. Amen? Kochani, możemy znać te wszystkie zasady, o których mówię. Możemy być super ekspertami tego, jak czytać Biblię, jakich zasad stosować, jak interpretować. Możemy wszystkie rozumy pozjadać. Jeśli nie będziemy Biblii w praktyce stosować, to na nic to nam nie da. Nic nam to nie da, tak? Nam się to nie przyda na nic. Zgadzacie się ze mną? To będzie pusta wiedza, to będzie pusta mowa. My potrzebujemy stosować Boże Słowo, tak? Wprowadzać je w życie. W naszym starym kościele na ścianie był napis Łukasza 11:28. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Amen? Ci są błogosławieni, którzy strzegą Bożego Słowa. Nie tylko słyszą, nie tylko czytają, ale zachowują, wypełniają. I to jest najważniejsze dzisiaj w tej historii dla nas. Król Jozjasz odnalazł Słowo i Król Jozjasz zastosował Słowo. Niech Pan nam pomoże stosować Słowo w naszym życiu, tak? Panie, pomóż nam. Prowadź nas. Sprawa, abyśmy kochali Biblię, abyśmy poznawali Biblię, abyśmy wczytywali się w Biblię, abyśmy rozważali Biblię, abyśmy potrafili ją czytać. Ale modlimy się przede wszystkim o to, abyśmy stosowali ją w swoim życiu. Stosowali ją, Panie. Wypełniali to, co nam napisane. Abyśmy nie oszukiwali samych siebie. Aby Słowo Boże wyznaczało kierunek naszego życia. Abyśmy aktualizowali swoje życie w oparciu o Boże Słowo. Na każdy dzień. Panie, pomóż nam tutaj. Modlimy się, aby Twoje słowo było odnalezione w naszym życiu. Jeśli zagubiło się gdzieś w tej świątyni, zarzucone innymi sprawami, modlimy się, aby Słowo Boże zajęło należne mi miejsce. O to Cię prosimy, Panie. Na koniec jeszcze jedna modlitwa. Modlitwa o Twoje życie, o Twoją duszę, o Twoje zbawienie. Jeśli jesteś na tym miejscu i nie masz relacji z Jezusem Chrystusem, nie masz połączenia, nie masz połączenia, nie masz zasięgu, nie masz Chrystusa, nie masz zbawienia, nie masz pokoju w sercu, nie masz pojednania z Bogiem, nie masz osobistej więzi z Bogiem, nie masz pewności zbawienia, to teraz na koniec jest czas, aby popatrzeć na swoje życie, aby wejrzeć w swoje serce i jeśli tam brakuje Boga, to zaprosić Go. Zaprosić Go. Zachęcam Cię. Jeśli brakuje w Twoim życiu Boga, zaproś Go. Zaproś Go. Przeproś Go. Przeproś Go za swoje błędy i za swoją arogancję, za życie bez Boga. Przeproś Go. Proś Go, aby wszedł do Twojego życia, aby uporządkował Twoje życie, aby pomógł Ci wysprzątać tę świątynię, która jesteś. Abyś był człowiekiem wierzącym, nie z nazwy, ale autentycznie znający Boga, autentycznie chodzący z Bogiem, żyjący dla Boga. Tam, gdzie jesteś, rozważ to. Tam, gdzie stoisz, tam, gdzie siedzisz, rozważ to. Rozważ to w swoim sercu. Jeśli potrzebujesz Boga, zawołaj do Niego. Powiedz, Boże, potrzebuję Cię. Boże, potrzebuję Twojej łaski, Twojego zbawienia, Twojego przebaczenia. Potrzebuję Ciebie. Zachęcam Cię, uczyń to. Boże, prosimy Cię o każdą osobę, która jest dzisiaj w tym Kościele. Powinna tę decyzję podjąć. Prosimy Cię, Boże, pomóż. Wzbudź wiarę w sercu. Prowadź do Chrystusa. Daj nowe życie, daj nowe narodzenie. Oczyść się z grzechów. Przynieś łaskę zbawienia. Prosimy Cię o to. Drodzy, niech Was Bóg błogosławi na ten cały tydzień. Pamiętajcie, dużo się w tym tygodniu będzie działo. Środa, piątek mamy gości, w sobotę, w niedzielę jest Magda Czajko. Dużo mamy w tym tygodniu wydarzeń. Niech Pan Was prowadzi. A ile macie czasu i siły, bądźcie z nami w tym tygodniu. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.